Umówiliśmy się z pastorem tak. Jeśli dobrze mi pójdzie na konferencji, to będę mógł wygłosić niedzielne kazanie. No, chyba poszło nie najgorzej. A potem te ankiety. No, powiem wam, nie róbcie już tak. Tak nie wolno. Trzeba też jakieś krytyczne uwagi napisać. Bo przecież trzeba się trochę podciągać w swoim życiu i rozwijać w swoim usługiwaniu. Nie można tak tylko słodzić kaznodziei. Niektórzy się uśmiechają. Jestem i wzruszony, i czuję się wyróżniony. Jest to dla mnie wielki zaszczyt być z wami w Kościele Bożym. Na co dzień nie usługuję w kościołach baptystycznych, choć też mi się zdarza. I niektórzy z was to wiedzą, bo moja sylwetka została ściśle i skrzętnie sprawdzona i jednak dopuszczona do usługiwania w tym zborze. To trochę żartów, żeby was trochę rozruszać. Będzie dzisiaj poważniej. Temat, który chcę podjąć, jest poważny. Ale dobrze, mam nadzieję, że dobrze to odbieracie. Dobrze jest się też w Domu Bożym uśmiechnąć. Kiedy spotkałem człowieka, który powiedział mi, już dawno byłbym chrześcijaninem, gdybym nie zobaczył, że kiedy chrześcijanie przychodzą do Chrystusa, kiedy ludzie przychodzą do Chrystusa, to pod krzyżem pozostawiają poczucie humoru i zdrowy rozsądek. Pomyślmy troszeczkę o tym, co się z nami dzieje w naszej drodze za Panem. Jacy się stajemy? Nie porzucajmy ani jednego, ani drugiego. Zdrowy rozsądek jest nam potrzebny. To jest też objaw działania Bożego Ducha w naszym życiu, a radość jest Jego owocem, prawda? Amen? To słowo oczywiście jest słowem, które kiedyś Bóg posłał któregoś dnia do mnie samego, ale dedykuję wam je. Kochany Kościele, wam wszystkim, całemu Kościołowi, zborowi pańskiemu, a też poszczególnie każdej osobie tutaj dzisiaj. I moim marzeniem jako kaznodziei jest, by każdy dzisiaj mógł się utożsamić tym słowem i osobiście, personalnie je do siebie odebrać. Zresztą tak też to się stało, bo posłuchajcie, w pewnych dramatycznych okolicznościach człowiek, którego naprawdę wierzę, że znacie wszyscy, na imię miał Jozue, takie słowo od Boga otrzymał. Będę czytał pierwszy rozdział tej księgi, wersety od 7 do 9. Tylko bądź mocny i bardzo mężny. Tylko bądź mocny i bardzo mężny. Aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jaki daje ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze. Poszczęści się twojej drodze. Wtedy będzie ci się powodziło. Czy ci nie przekazałem, bądź mocny i mężny, nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Dodam komentarz pewnego pisarza, poety Marka Twaina. Bardzo go lubię, bo za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż to, co zrobiłeś. Więc otwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śnij, odkrywaj, zdobywaj i dodam od siebie dla Boga i Jego chwały. Amen. To jest słowo ode mnie dla tego zboru, moja dedykacja i to jest słowo, marzę, by się zrealizowało w życiu twoim, bracie. Kochana siostro. Mam nadzieję, że kiedyś już o tym przeczytałeś, że zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Zgadzasz się z tym? Pomyślałeś kiedyś o tym dłużej, głębiej, co to znaczy? Dla mnie to znaczy, że sam ten fakt, dowodzi, że jesteśmy powołani przez Boga do rzeczy nietuzinkowych. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. To jest coś naprawdę unikatowego, wyjątkowego. Tak to rozumiem i tak się z tym z wami dzielę. Rzeczy niezwykłych. A to znaczy tym samym, że będą to rzeczy trudne, ryzykowne, często kosztowne i bardzo bolesne. Jozue znalazł się w takich okolicznościach. Ale Pan Bóg powiedział do niego, chcę cię użyć, byś wprowadził swój lud do ziemi obiecanej, Kanaan. Większość biblistów zgadza się z tym, że jest to miejsce, do którego wszyscy zmierzamy. Każdy z nas w swoim życiu ma swój Kanaan. Jedyna trudność polega na tym, że on jest po drugiej stronie Jordanu. I nikt oprócz ciebie nie może tam wejść i przez Jordan przejść. Cała trudność polega na tym, że żeby posiąść ziemię obiecaną, żeby dojść do miejsca twojego przeznaczenia i spełnienia, które Bóg dla ciebie ma, to ty musisz wyruszyć w tą drogę i musisz odbyć swoją osobistą walkę. I dziękuję, że z mężczyznami mogłem się też o tym dzielić. I dziękuję, że obdarzyliście mnie swoim zaufaniem, udzieliliście mi kredytu zaufania, bo przecież nie znaliście mnie. I dziękuję za te wszystkie komentarze, szczere rozmowy i podziękowania z waszej strony. Nie wiem, dla kogo to było ważniejsze, ten przyjazd tutaj. I nie przesadzajcie, wcale to nie jest aż tak daleko. Co dzisiaj znaczy dla nas przejechać paręset kilometrów, prawda? Żeby być ze sobą i poznać znowu jakieś inne dla nas z żoną na pewno nowe oblicze Kościoła. Bo nieco inaczej wygląda nasz Kościół w Raciborzu. Bardzo się z tego cieszymy. Ja jestem zawsze bardzo wzruszony. Jestem człowiekiem Kościoła już od wielu, wielu lat. Rozpoczynałem od 18 roku życia swoją służbę. W wieku 23 lat zostałem pastorem, no a w przyszłym roku 50. Także sami widzicie, że właściwie już nie umiem żyć bez Kościoła. Nie wyobrażam sobie życia poza. Kocham Kościół Pana Jezusa. I niezwykle to jest dla mnie cenne widzieć, że Kościół sięga daleko szerzej niż nazwy, denominacje, kościoły, w których jesteśmy. Bo Pan Bóg ma wszędzie swoje dzieci. I byłem bardzo ubłogosławiony tym, co mnie od was spotkało. Niektórzy w to wierzą, o czym mówimy. I niektórzy wyruszają swoją drogę. Niektórzy podejmą swoją walkę, by wejść do swojej ziemi obiecanej. To jest Boża obietnica dla twojego życia. To jest miejsce realizacji twojego potencjału. To jest osiągnięcie Bożego celu w swoim życiu. Tak, bo Bóg ma plan dla każdego z nas. W Księdze Joba czytamy o tym, że takich planów Bóg ma tysiące. Czy już posiadłeś swoją ziemię obiecaną? Czy możesz powiedzieć, że jesteś już w miejscu, które nazywa się Kanaan? Czy rzeczywiście stoczyłeś swoje walki ze swoimi olbrzymami? Ponieważ one są tam, po drugiej stronie Jordanu. Była pokusa potężna pozostać po tej. Niektórzy ludzie uwierzyli w to i wyruszyli w tę drogę i osiągnęli rzeczy niebotyczne, niezwykłe. Podziwiamy ich dzisiaj, czytamy o nich, jesteśmy zachwyceni tym, co osiągnęli. Zresztą, kiedy człowiek wyrusza w taką drogę i zaczyna czynić rzeczy, dzieła Boże, robić rzeczy dla Bożej chwały, łamać swoje ograniczenia, przełamywać bariery, wspinać się wyżej, wypływać dalej. Bóg jest tym zachwycony. Na Bogu robi to wrażenie. Wspomnę choćby taki tekst z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 11 rozdziału, od 3 do 6 wersetu. To jest sytuacja, kiedy człowiek wziął się do roboty i budował wieżę Babel. Wspominacie ten fragment? Połączyli swoje siły i budowali wieżę Babel. To zwróciło Bożą uwagę, ta praca i to dzieło. I wiecie, jaki był Boży werdykt nad tym, co zobaczył? Jedno zdanie. Teraz już dla nich nie będzie nic niemożliwego. To jest opinia Boga o człowieku. Teraz już dla nich nie będzie rzeczy niemożliwych? Taki jest człowiek stworzony na obraz Boga. Drzemią w tobie i we mnie niesamowite możliwości. Te pokłady do dzisiaj nie są odkryte. Jesteśmy zaskakiwani tym, że kolejne bariery są pokonywane. Myśleliśmy, że już nikt ich nie pokona. I te bariery widzimy w każdej dziedzinie życia. Myślę o nauce, myślę o sporcie, o osobistym rozwoju, myślę o człowieku, myślę o funkcjonowaniu jego mózgu, myślę o odkryciach, zdobyciach. Pozwólcie, że wspomnę pewnych ludzi, żeby pokazać nam, o czym ja myślę. Wspominam dzisiaj misjonarzy, odkrywców, zdobywców, pionierów, naukowców. Wśród nich chociażby takie osoby jak Newton. Osoby, które na pewno znacie, słyszeliście o nich, Einstein, Da Vinci, Pasteur. To są niesamowici ludzie. To są ludzie, których użył Bóg dla nas, dla naszego życia. Ponieważ oni na własnym organizmie, na własnym ciele eksperymentowali do granic ryzyka utraty swojego życia. Po co to robili? Dlaczego? Co ich pchało do tego? Co ich motywowało? Zobaczyć postęp. Wiedzieli, że coś jest po drugiej stronie. Nie mogli być bierni. Nie mogli wytrzymać. Musieli coś zrobić. Pozwólcie, że wspomnę takiego człowieka jak Amundsen, Hillary, Tenzing, Shackleton, Slocum, Chichester, wspinający się coraz wyżej, idący coraz dalej, przemierzający bez kresy, często za cenę swojego życia, bo wiedzieli, że jest coś dalej. Chcieli zobaczyć postęp. Wierzyli w rozwój. Pozwólcie, że wspomnę takie osoby jak Luther, Zwingli, Hus, Zinzendorf, Schwarz, E.D.G., Eliot. Postacie z życia misji. Tracili majątki, reputacje, tracili rodziny, tracili zdrowie, żeby iść, nieść Chrystusa, Jego rewolucyjne idee wszędzie tam, gdzie jeszcze nie dotarły. I chcę oddać między nami tym ludziom hołd i dziękować za to, że byli ludźmi, którzy uwierzyli w to, że są stworzeni na obraz podobieństwa Boga i że Bóg jest z nimi. Znam jeszcze innych, których wspomnę, tak jak Jozue, który usłyszał, że jeśli pójdzie, to dokądkolwiek pójdzie. Tutaj potrzebny jest ruch, tutaj potrzebne jest ruszenie z miejsca, bracie i siostro, z miejsca, w którym jesteś. Ja wiem, że to jest piękne miejsce, że to jest bezpieczne miejsce, bo jest naprawdę ciepło i bezpiecznie po tej stronie Jordanu. Tylko, że twoja ziemia obiecana, twój Kanaan, twoje przeznaczenie dane ci od Boga jest po drugiej stronie Jordanu. I bez ruszenia z miejsca tam nie dojdziesz. Wierzyli w to Abraham, ojciec naszej wiary, który tylko usłyszał słowo wyjdź i uwierzył, że to Bóg. Wierzył w to Mojżesz, Kaleb, Dawid, apostoł Paweł i wielu, wielu innych ludzi. Powiedzcie mi i zastanówmy się razem, dlaczego więc? Jedni wierzą w to powołanie i w te możliwości, i za tym podążają, a drudzy nie. Skonfrontujmy się z tymi pytaniami, zastanówmy się, dlaczego jedni z nas, niektórzy z nas, całą swoją życiową energię skupiają na tym, by nie utracić tego, co mają. I interesuje ich tylko zachowanie tego, co mają. Czy nie o tym mówią ewangeliczne przypowieści? A drudzy, by osiągnąć więcej, nie interesuje ich stanie w miejscu. I jak się pewnie domyślacie, dłużej się nad tym zatrzymałem, bo takie pytania mnie frapują i czym więcej mam lat, staję się dużo bardziej refleksyjny i melancholijny. Moja żona mówi, że czasami nie poznaje mnie. Co to się ze mną porobiło? Na pierwszy plan wysuwają się dla mnie dwie odpowiedzi. I widzę to w życiu wszystkich tych ludzi, których wspominałem i jeszcze całej plejady gwiazd. Po pierwsze, to jest cena. Cena. Cena jest biblijną koncepcją. Nie wszyscy chcą płacić cenę. Nie wszyscy chcemy płacić cenę. Nie wszyscy chcieli wyjść z łodzi. A tylko ten, kto z niej wyjdzie, będzie chodził po wodzie. To dla mnie jest koncepcja biblijnego Kanaanu. Wejścia w strefę cudów. Bycia blisko z Bogiem. Zrozumienia i doświadczania Jego obecności. Mieli tą szansę. Ale z drugiej strony łodzi, z drugiej strony Jordanu był sztorm. Wczoraj opowiadałem mężczyznom, co to znaczy przeżyć sztorm. Ja byłem wiele razy w sztormie. W prawdziwym sztormie, takim jak na filmie. Bo byłem marynarzem. Wyjść z łodzi podczas sztormu to jest szaleństwo. Ale ludzie, których wymieniałem, to byli naprawdę szaleńcy. Kiedy się nad nimi dłużej zastanowimy i pochylimy. Ludzie wiary są naprawdę szalonymi ludźmi. W domyśle dla Boga. I tylko tacy zobaczą swoją ziemię obiecaną. I tylko tacy będą chodzić po wodzie. Jeżeli tego nie zrozumiesz, grozi ci miernota, mizeria. Twoje życie stanie się puste, jałowe. Zacznie być rutyną, egzystencją, wegetacją. I powiesz sobie, to chrześcijaństwo wcale nie jest interesujące. Nie do takiej drogi zaprasza cię Bóg. Pan Jezus Chrystus zaprasza nas do specyficznej drogi. Nie w oparciu o zasady, przykazania, nakazy, które są bardzo dobre, żebyśmy się dobrze zrozumieli. I mają zadanie nas chronić, bracia i siostry. Ale kiedy to dłużej nad tym się zastanowimy, zrozumiemy, że On zaprasza nas do drogi w oparciu o pragnienia naszych serc. I mówi do nas, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie. I to pięknie koresponduje z psalmem 37. Rozkoszuj się Bogiem, a da ci to, czego pragnie twoje serce. Kanaan był upragnionym w sercu ludzi, którzy kochali Boga. Jednakże trzeba było zawalczyć o to, żeby posiąść to miejsce w posiadanie, żeby tam wejść. A drugim słowem, które odkrywam obok ceny, którą trzeba zapłacić, żeby ją zdobyć, tą ziemię obiecaną, żeby wejść w miejsce przeznaczenia od Boga dla nas, to słowo, bardzo go nie lubię, ale dzisiaj właściwie wysuwa się na czoło, to jest strach. To jest strach, bracia i siostry. To jest krótkie słowo strach. I pozwólcie, że dzisiaj nad tym słowem się zatrzymam. Usłyszeliście dwa, cena. To jest taka moja furtka malutka do tego, że może Kościół będzie chciał kiedyś kazanie o tej cenie usłyszeć, prawda? Dzisiaj o strachu. Na tym się skupię, bo to mnie bardzo dotyka. Czym jest strach? Czym jest lęk? Czym jest obawa? Chciałbym ten temat z wami przez chwileczkę przewertować. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to z dwóch stron. Chciałbym pokazać tego dwa aspekty. Po pierwsze, co o strachu myśli współczesna nauka. Dzisiejsi ludzie, psychologia, chociaż wiem, że nie lubimy tego w kościołach, ale czytam, uczę się, ponieważ chcę zrozumieć współczesnego człowieka, żyjącego bez Chrystusa. Po co chcę go zrozumieć? Ponieważ mam mu przynieść Chrystusa. Pamiętam, jak zdawałem egzamin swój na studia, zacna komisja się zebrała, ja przyjechałem na ten egzamin jako jedyny, który był w podkoszulku na ramionczkach, który sobie sam zafarbowałem, bo w tamtych czasach nie było nic i miałem takie okręgi tutaj. W krótkich spodenkach, które były ucięte z dżinsów i wystawały te wszystkie nitki i miałem espadrylę na słomie. Tak się nie przyjeżdża na egzamin na studia teologiczne. Wszyscy mieli nowe garnitury i buty tak wypicowane, że można się było w nich przejrzeć. Pamiętam, jak wszedłem na ten egzamin i komisja mnie zobaczyła, jedno wiedziałem, ożywiłem tych panów. Uratowałem im życie, bo już byli prawie pokonani tego dnia. I wszyscy zerwali się ze swoich miejsc, a jeden z nich powiedział, spokojnie. On wraca z seminarium dla liderów młodzieżowych, ja tam byłem. Zostawcie go w spokoju. Uratowany. I pamiętam, jak zadawali mi różne dziwne pytania, oczywiście oprócz biblijnych i tak dalej. I ten jeden podniósł swoją twarz, taki groźny był brat kochany. Potem miałem z nim wiele kłopotów, bo sama jego aparycja mnie płoszyła i nie mogłem wydobyć z siebie głosu. A ty, synu, czytasz jakieś książki oprócz Biblii, Pisma Świętego? Boże, mają mnie, bo ja czytam. I jak ja teraz powiem, że ja czytam też inne książki, to koniec. Co oni o mnie pomyślą? Świat go interesuje. Mówię, więc powiem, czytam tylko Biblię. Ale w drugim uszku słyszę taki subtelny szept. Synku, nie kłam. Wybierz drogę prawdy. Cokolwiek, jakkolwiek, ale mów prawdę. Zwyciężyła prawda. Bracie, ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale no, muszę się przyznać, że czytam inne książki. Jeden na drugiego patrzyli. Wow, a jakie ostatnio przeczytałeś? No i mówię, jakieś tam listy. Co ja tam czytałem? Dobraczyńskiego czytałem, przepraszam, listy Nikodema, o właśnie w tamtym czasie. Przepraszam, że tak się jąkam, ale to przecież było już dawno, prawda? Człowiek miał 20 lat, jak zdawał na studia. Jeszcze tam jakieś książki, czytałem namiętnie jakąś literaturę marynistyczną przecież, czytałem Marynarza, jak pływali po morzach, różne tam książki. I mówię im, że to czytam. Niesamowite naprawdę, a dlaczego to czytasz? Się mnie zapytali, a ja mówię tak, Boże, koniec teraz. I Boża łaska. I mówię tak, bracia, Biblię czytam, bo chcę wiedzieć, jak ma wyglądać życie wierzącego człowieka. Książki czytam, bo nie chcę być wyzuty z kontekstu. Chcę wiedzieć, jak żyją ludzie poza życiem biblijnym. A ja muszę im zanieść życie Chrystusa i muszę wiedzieć, do kogo je mam zanieść. Nie mamy więcej pytań, bracie? Prosimy na korytarz następnych. Zostałem przyjęty na studia. Dobre wrażenie na nich zrobiłem. Więc zapraszam, czytajmy. Ja też czytam. I dochodzę do takich wniosków. Lekarzy, psychologów, doktorów, znaczących ludzi. Oto takie słowa. Psychologia odkrywa przed nami badania, że strach to obecnie najbardziej hamująca siła, jaką zna człowiek. Ja nie chcę tego zbagatelizować. Strach jest obecnie najbardziej hamującą siłą, jaką zna człowiek. Siła, która nas ogranicza, która nas krępuje, czy tam wręcz paraliżuje, zmusza do porzucenia pragnień, rozwinięcia pełni potencjału, w którym każdym z nas jest. Jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jesteś wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, niezwykły. Bóg swoje życie w tobie zdeponował. Zadasz mi pytanie, no to czego my tak naprawdę tak bardzo się boimy? To ja odpowiem szybko na to pytanie. Bo się dłużej nad tym zatrzymałem. 6 dziedzin naszego życia. Głównie oscyluje ten strach wokół nich. Boimy się, i to mnie zastanowiło. Na czoło, na pierwsze miejsce wysuwa się oto taki lęk. Przed krytyką, porażką i odrzuceniem. Byłem zaskoczony. Myślałem, że na przykład lęk przed śmiercią. Ale tak wcale nie jest. Boimy się krytyki, porażki, odrzucenia, bo tak jak wczoraj usłyszałem z ust pastora, sukces ma wielu sukcesorów, tak? Ma wielu ojców, a porażka jest. Sierotą jest super, jak się zwycięża i odnosi sukcesy, ale kto chce mieć do czynienia z nieudacznikiem? Z kimś, kto rzucił się z motyką na słońce i mu nie wyszło? Ile razy to słyszałeś? Synek było się wychylać? A teraz to już musztarda po obiedzie. Sam wypij sobie to piwo, którego naważyłeś. Mam nadzieję, że w tym kościele tak nie jest. Więc tego się boimy. Dlatego nie podejmujemy działania. Boimy się utraty zdrowia. To nie jest dziwne. Boimy się, i to jest lęk przed biedą i ubóstwem. Boimy się starości. Boimy się utraty ukochanej osoby i odrzucenia. I w końcu boimy się śmierci. 6 prostych, krótkich dziedzin, a ty? To jest pytanie do ciebie, bo ja już zdefiniowałem swoje lęki. Czego tak najbardziej się boisz? W jakiej dziedzinie tutaj się obracasz? I ten strach powstrzymuje cię przed pójściem dalej. Dobrze o tym wiesz. Bóg wiele razy do ciebie mówił, wzywał cię do tego, abyś postawił następny krok wiary, ale w łodzi jest cieplutko, prawda? Bezpieczeństwo jest po tej stronie Jordanu. Wiem o tym. Sam jestem zdziwiony, że po tylu latach się w końcu ruszyłem. Ale miałem dosyć już siedzenia w miejscu. Byłem długo pastorem w pewnej miejscowości, która nazywa się Żory. Tam zrastałem od prawie zera aż do 42 roku życia swojego. I byłem przekonany, że tam umrę, pogrzebią mnie, że tam po prostu już się szykowałem do ciepłych papci, do bujanego fotelu i Bóg ruszył mnie z miejsca. Czego się obawiasz? Czego się lękasz? Chcę powiedzieć tak. Wszyscy się boją. Wszyscy się bali. To było dla mnie piękne odkrycie. Bali się odkrywcy, bali się zdobywcy, bali się pionierzy. Niesamowicie się bali. Bali się wszyscy słudzy Boży. Mieli wątpliwości, stale towarzyszyły im obawy. Jesteś zaskoczony? Nie bądź. Pozwól, że przeprowadzę cię przez takie bardzo szybkie studium biblijne. Taki sprint. Zapnijmy proszę pasy, bo będziemy szybko teraz posuwać się do przodu. Popatrzmy na Boże Słowo. Rozpocznę od Abrahama, bo znacie tego człowieka, który ruszył. Ale w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, pierwszym wersecie, on się naprawdę boi. Wiecie, czego się boi? Że jego ród zaniknie. To znaczy, że boi się przyszłości. Na tym miejscu, na tej sali są ludzie, którzy boją się przyszłości, nie wiedzą, co ich czeka. To cię paraliżuje. Wiem, o czym mówię. Wspomnę Józefa z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 46:3. Józef boi się iść do Egiptu. Wiecie, czego on tak naprawdę się boi? Boi się zmian. Na tej sali są ludzie, którzy panicznie boją się zmian. A czasy, w których żyjemy, wymuszają zmiany. I trzeba ruszyć się z miejsca, by pójść dalej, bo inaczej będzie tylko gorzej. Wiem, że się tego boisz. Wspomnę Mojżesza, 4 Mojżeszowa, 21:34. Czego boi się Mojżesz? Odrzucenia. Nieporadzenie sobie. Boi się Faraona. Czego on się boi? Przeciwności się boi. Których jest bardzo wiele, kiedy posuwamy się naprzód. Tutaj, w tym Domu Bożym, dzisiaj zgromadzili się ludzie, którzy boją się wyzwań, boją się przeciwności. A trzeba by im było stawić czoła. Nie można przed nimi wciąż uciekać. Jozue, jak już wiemy, 1:9, boi się wyzwań. Boi się wejść w swoje powołanie. Ty też się boisz. Mojżesz, mój sługa, umarł. Taki komunikat jest na początku tej księgi. Co będzie teraz? Zająć miejsce po takim słudze Bożym? Chyba, że myślimy, że Mojżesz był strachliwy, lękliwy, niczego wielkiego nie dokonał, Bóg się nim nie posługiwał. Moim zdaniem było inaczej, bracia i siostry. Mojżesz był wyjątkowym Bożym liderem. Umiera i ktoś musi zająć jego miejsce. Zająć miejsce takiego sługi Bożego to jest potężny strach przed wejściem w swoje powołanie. Co teraz będzie? Do ciebie wiele razy Bóg mówił. Trzeba ruszyć z miejsca. Mam dla ciebie bardzo konkretne powołanie, ale boisz się wziąć odpowiedzialności. Jakże ciepło i bezpiecznie jest w Łodzi. Spokój święty jest po tej stronie Jordanu. Wiem o tym. Tylko, że ziemia obiecana, której możesz nigdy nie zobaczyć, jest po drugiej stronie. Chyba, że straciłeś obraz swojej ziemi obiecanej sprzed swoich oczu. Jestem tutaj po to, żeby ci go przypomnieć. Gedeon boi się śmierci. Księga Sędziów 6:23. I dzisiaj być może jest taka osoba na tym miejscu. To popularna koncepcja, strach przed śmiercią. Wielu ludzi z tym się zmaga. Tylko Chrystus, spotkanie z Nim, nas od tego uwalnia. Po to przyszedł Pan Jezus Chrystus, zwyciężył śmierć. Samuel w pierwszej Księdze Samuelowej 3:15 boi się mówić do Helego. Wiele razy Bóg do ciebie mówi, mów. Nie bój się, a ty milczysz. Nie tylko mówię o mówieniu w kościele, co jest dosyć proste, bo jesteś w Domu Bożym i tutaj każdy ci dopinguje i chce, żebyś wypadł dobrze. Ale mówić o Bogu, Jego sprawach trzeba poza kościołem. Strach, lęk przed mówieniem w obecności innych ludzi cię paraliżuje. Wiem o tym dobrze. Przeszedłem tą drogę. Boże, niech moi bracia, moje siostry się nie zatrzymają. Saul boi się Dawida. Ty też boisz się ludzi. O tym czytamy w pierwszej Księdze Samuelowej 18:12. Masz ludzi w swoim życiu, których się boisz. Sam ich widok, że się z nimi spotkasz, paraliżuje cię. To może jest twój szef, może twój pastor. Nikt się nie śmieje, co jest? Na pewno nie. Na pewno tak nie jest. My, pastorzy, jesteśmy po to, żeby kochać ludzi. I naszym sukcesem jest ich rozwój. Moim największym pragnieniem, ambicją jest to, żeby zobaczyć, że inni ludzie służą o wiele lepiej niż ja. Siedzę w pierwszym rzędzie, wymachuję swoją ręką i swoją Biblią i mówię, go dalej, do przodu, gości, bo robisz to dobrze. Ostatnio powiedziałem zborowi, że obiecuję im, że jeżeli pojawią się ludzie, którzy będą tutaj z powodzeniem usługiwać na tej scenie, ja już nie będę nigdy głosił kazań z tej sceny. Nie wiedzieli, czy ja żartuję, czy nie. A ja mówiłem to poważnie. Ponieważ pastorzy na co dzień mają tyle miejsc i tyle pola do popisu, że mogą wciąż głosić. Dawid boi się Achiasza, boi się jego słów. Pierwsza księga Samuelowa, 21:12. Ktoś boi się Dawida, Dawid boi się kogoś. Tacy my ludzie jesteśmy. Salomon w pierwszej księdze Kronik, 28, boi się przed wyzwaniem. Ma budować świątynię. Ty też stoisz przed wyzwaniem. Nie wiem, co masz budować, nie wiem, co masz zrobić, czego masz się podjąć, ale się tego bardzo boisz. Bóg stawia przed tobą bardzo konkretne wyzwanie. Nie wiem, jak się nazywa, ty wiesz. Odbudowujący mur Nehemiasz. Boją się wrogów. Ty też ich masz. Czasami my sami jesteśmy swoim największym wrogiem. I dziwi nas to i lęka, co sami robimy i mówimy. Z tym się trzeba zmierzyć. Ale jest i Boży wróg, Boży przeciwnik. Biblia nazywa go diabłem, szatanem, ojcem kłamstwa, oskarżycielem. Jest Job. Księga Joba 3:25. Boi się utracić zdrowia, rodziny, majątku. Niektórzy z nas się tego boją. I zbliżam się do końca. Jest apostoł Paweł. Dzieje apostolskie 18:9. I inne miejsca. Galacjan 4:11. Wiecie, czego boi się apostoł Paweł? Wiecie, przed czym drży, lęka się? Boi się służyć? Tak. To nie jest taki hero wiary. On ma obawy stanąć przed cesarzem, co go czeka. Ale tak najbardziej widzę, kiedy czytam jego listy w Nowym Testamencie, boi się, że jego praca, służba, zmagania będzie daremna. Że nie zobaczy owocu. Tego się boi. I wielu z nas też wiele sieje. Pracuje, zmaga się. I taka obawa w nas jest. Czy to w ogóle ma sens? Ilu ludziom pomagaliśmy? Ile pomocy nieśliśmy? Zobaczyliśmy tylko niewdzięczność, odrzucenie, zmarnowany potencjał. Poczuliśmy się nabrani i oszukani i wtedy pomyśleliśmy, czy to warto. Podsumowaniem tego wszystkiego jest osoba i sylwetka Chrystusa, który wczoraj i dziś i na wieki jest ten sam. Piękny tekst listu do Hebrajczyków. Ciekawe, jak wielu z nas myśli, że to jest za daleko idący wniosek. Ale ja, kiedy czytam Ewangelię Mateusza 26:39, widzę bardzo wyraźnie, że mój Pan się boi. On się boi. On drży. On się lęka, bo coś go czeka. Nie cieszy się z tego momentu swojej śmierci. To nie jest tak, że nie może się doczekać, kiedy będzie ukrzyżowany. Mówi wyraźnie do Ojca, trwoży się, kiedy się modli. W Getsemane trwoży się, walczy. Mówi, Ojcze mój, Ojcze, tatusiu kochany, odsuń ten kielich ode mnie. Jeśli masz możliwość, żebym nie poszedł na krzyż, proszę Cię o to, zrób to. To jest lęk. Ale w tym strachu, w tym lęku coś mówi. I to jest moja zachęta na dziś dla każdego z nas. Coś mówi. Nie ukrywa strachu. Nie ukrywa lęku. To nie jest dobra droga, bracia i siostry. Nie musimy grać superbohaterów. Nie po to jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie po to postanowiliśmy pójść za Chrystusem. Naszym Panem, Bogiem, który wie i widzi wszystko o nas. On chce, żebyśmy się do tego przyznali. Ale też pragnie, żebyśmy powiedzieli to, co powiedział nasz Pan. Ojcze, ale niech Twoja wola się stanie, nie moja. Piękna propozycja. Piękna droga dla starszych i młodych. Popatrzcie, jednych strach powstrzymuje, paraliżuje, a innych wręcz spina i motywuje do działania. Strach. Wszyscy się boją, mają obawy, niektórzy jednak, bojąc się, idą do przodu, zwyciężają. Jedni nigdy nie przełamią rutyny, mierności, przeciętności swojego życia, ponieważ onieśmiela i paraliżuje ich strach. A inni nie pozwolą lękom przyczyniać się do marnowania ich potencjału i idą, bojąc się, stawiają czoła, mierzą się z problemami, patrzą im prosto w oczy i robią to, co do nich należy. biorąc w posiadanie swój Kanaan. To jest niezwykłe. Pastorze, powiedz mi tak naprawdę, czym jest w końcu ten strach? O czym my w ogóle dzisiaj rozmawiamy? Pozwólcie na pewne definicje. Mądre, psychologiczne bukwy książki piszą tak. Bardzo mnie to zaintrygowało. Strach to irracjonalna, niemierzalna duchowa siła. Co? Możesz tego jeszcze raz posłuchać? Proszę, z pokorą. Ludzie dzisiaj, naukowcy dochodzą do takich wniosków. Irracjonalna, niemierzalna duchowa siła. Stan umysłu, która w specyficznych okolicznościach przejmuje kontrolę nad naszym życiem, paraliżuje nas, powstrzymuje przed osiągnięciem celu. To nie jest biblijna definicja. To definicja współczesnej psychologii. A Biblia, która jest dla nas normą życia i pobożności, co mówi o strachu? Mógłbym użyć tylko jednego zdania. To narzędzie diabła, który zawsze próbuje i zrobi wszystko, żeby przejąć kontrolę nad naszym umysłem, nad naszymi myślami przez zasiewanie wątpliwości. Czy aby na pewno? Słowo Boże mówi jednoznacznie, wypowiada się jednoznacznie na wiele tematów. Słyszysz z tej strony, a z drugiej strony nigdy nie słyszałeś tego słowa, tego zdania? Czy aby na pewno? To nie może być takie proste? Od początku, od Edenu, od upadku człowieka ten głos pojawia się w życiu ludzi. Czy aby na pewno? Przeciwwagą jest zawsze słowo, moc tego słowa. Dobrze, więc jakie jest antidotum? Jaka jest przeciwwaga Bożego Słowa? Interesuje Cię to? Wybrałem tylko kilka wersetów. Ja wiem, że mogą brzmieć jak slogany, już wyświechtane, ale to jest Boże Słowo, bracia i siostry. Wszystko przeminie, a ono nie. Amen? Ponadczasowe, uniwersalne, niezwykłe słowo, dzisiaj mające moc. To od Ciebie zależy, czy je przyjmiesz. Ono tutaj wejdzie, a z drugiej strony pojawi się głos. Czy aby na pewno? Tak to w życiu wygląda. Popatrzcie na Ewangelię Marka, popatrzmy razem. Marek 9:23. To jest niezwykłe słowo. Ja wiem, że wyjęte z kontekstu, ale zrozum je, czytaj je w kontekście. Ja mam czas tylko na to, żeby czytać konkretne myśli, wersety. Wszystko jest możliwe dla wierzącego, tam czytam. Tam naprawdę to jest napisane. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Przeczytam inne fragmenty. Filipian 4:14. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Panu Jezusie Chrystusie. To jest przeciwwaga Bożego Słowa. 2 Tymoteusza 1:7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha strachu. Nie dał nam Bóg ducha lęku. Ale dał nam ducha miłości, mocy i trzeźwego myślenia. Boże, dziękuję Ci za Twojego Świętego Ducha. Więc z jednej strony niepokój wywołany przez niebezpieczeństwo lub rzecz nieznaną, która wydaje się groźna. To jest słownikowa definicja strachu. Niepokój wywołany przez niebezpieczeństwo lub rzecz nieznaną, która wydaje się groźna. Chciałbym się skupić na słowie wydaje się groźna, bracia i siostry. A czytałeś kiedyś o oszustwie w Biblii, o oszustwie grzechu? W liście do Hebrajczyków jest przedstawiona ta koncepcja. Jeśli przypatrzymy się bliżej zjawisku strachu, to odkryjemy, że często i gęsto jest oszustwem. Chodzi o zastosowanie takiego środka, żeby nas powstrzymać. Tak jakby ktoś wiedział, na co nas stać, jakie są nasze możliwości i co możemy osiągnąć i z premedytacją chce nas powstrzymać. Kiedy czytam Biblię, to widzę, że często i gęsto jest oszustwem, zwiedzeniem. To są fałszywe dowody, bracia i siostry, które wyglądają na prawdziwe. A rzeczywistość jest inna. Przeczytaliśmy przed chwilą przeciwwagę Bożego Słowa. Co mówią współczesne badania o strachu? Dowodzą, że poświęcamy swój czas na następujące troski. Posłuchajcie tego, to są ciekawe odkrycia. Więc mamy 100%, tak? Swojego czasu. I teraz 40% poświęcamy na to, na troski, które się nigdy nie wydarzą, bracia i siostry. To są współczesne naukowe badania. 30% czasu naszego z tych 100 to sprawy z przeszłości. Masz jakiś wpływ na swoją przeszłość? Możesz tam troszeczkę pomanipulować, coś pozmieniać w swojej przeszłości? Ja tego nie umiem zrobić. Obawiam się, że ty też nie. 12% to zupełnie niepotrzebne jakieś wymyślone troski, na przykład o czyjeś zdrowie, a to nigdy nie następuje. Nieuzasadnione obawy. 10 to różne drobne jakieś troski codzienne, zmartwienia. 8% ze 100 to tylko 8 to prawdziwe i uzasadnione obawy, bracia i siostry. Współczesne badania. Ale coś ciekawego jest w tym wszystkim. To mnie też zaciekawiło bardzo. To jest dla mnie niesamowicie ciekawe, że spośród tych 8 prawdziwych i uzasadnionych obaw, 8%, naprawdę są uzasadnione, to połowa z nich są takimi, na które naprawdę możemy wpłynąć. Możemy. Kiedy podejmiemy pozytywne kroki, potrafimy wyeliminować 2%. Więc prawdziwych niebezpieczeństw, przed jakimi stajemy, jest tylko ze 100 2%. Ze 100 2%. Współczesne badania, które dla was zapisałem, cytuję. A jednak strach powstrzymuje tak wielu z nas przed pójściem dalej, przed rozwojem naszego potencjału, przed podjęciem ryzyka. Wiemy intuicyjnie, to jest w naszych sercach, te pragnienia są, że Bóg ma dla nas znacznie więcej, że możemy wejść wyżej, pójść dalej, robić rzeczy, których jeszcze nigdy nie robiliśmy, być w miejscach, w których jeszcze nigdy nie byliśmy, spotkać ludzi, których jeszcze nigdy nie spotkaliśmy. Wiemy o tym. Spróbujmy zrozumieć dynamikę strachu, bo moglibyśmy się zapytać, to po co w ogóle coś takiego pojawiło się między nami? To musi mieć jakiś sens. I powiem tylko o trzech rzeczach i poprowadzę nas do modlitwy. Po pierwsze, kiedy czytam te teksty, kiedy czytam Księgę Jozuego, próby ucieczki przed strachem są niemądre. Są nierealistyczne. Nikt z nas przed strachem nie ucieknie. Gdziekolwiek się udasz, strach podąży za tobą. Taka jest rzeczywistość, takie są fakty. Kluczowy argument? Bóg to wie. Rzadko które zdanie tyle razy pojawia się w Biblii. Nie bój się. On wie, że masz Piotra. On wie, że strach cię męczy. Że musisz z tym walczyć. On to wie. Powiedział to do Jozuego i mówi to dzisiaj do ciebie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą i będę zawsze. Będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Będę z tobą zawsze, po wszystkie dni, do skończenia świata. Tak mówi nasz Pan. Po drugie. Odwaga nie oznacza nieobecności strachu. Zawsze tak myślałem. Człowiek odważny się nie boi. To nie jest prawda. To jest mit. Mam znajomych żołnierzy, policjantów, strażaków. To jest ciężka służba w straży pożarnej. Ci ludzie są najczęściej pierwsi wzywani do niebezpiecznych rzeczy, do śmiertelnych wypadków, do palących się z gazem, z farbami fabryk. W każdej chwili może wszystko wybuchnąć. Mam kolegę bliskiego mi człowieka, Kornela, który mi często o tym opowiada, jak bardzo się bało. Mówi, modliłem się i szedłem, bo to wierzący człowiek. Bo wiedziałem, że muszę zrobić to, co do mnie należy. Przecież wiara też nie oznacza tego, że nie ma wątpliwości w naszym życiu. Bóg nie boi się naszych pytań, zadawania Mu pytań. Mimo, że jesteśmy wierzącymi człowiekami i ludźmi. Moim zdaniem autentycznie dzielny jest ten, kto robi to, czego wymaga sytuacja, mimo swojego lęku. Bo rozumie, że odwaga to akt woli, a nie jakieś uczucie. Rozumie, że odwaga to stan umysłu, a nie emocje w jego życiu. Boi się i robi to, co do niego należy. Tak zrobił Jozue, tak zrobili wszyscy ludzie, których dzisiaj wspomniałem. I trzecia myśl, ta mi się podoba chyba najbardziej. Często o tym myślę. Ponieważ lęki i obawy, bracia i siostry, bardziej niż cokolwiek innego w naszym życiu, popychają nas w ramionach Boga. Popychają nas w ramiona Stwórcy. Popychają nas w ramiona naszego Pana, kochanego Chrystusa. Powodują, że widzimy swoje ograniczenia. Powodują, że widzimy, jacy jesteśmy słabi. Jak niewiele bez Niego możemy. A jak wiele możemy z Nim. Jak wielki Bóg, jak wiele On uczynić może w tak małych ludziach jak my, jeśli Mu tylko pozwolimy. I mam w sercu pewien fragment, który przeczytam. On robi zawsze na mnie potężne wrażenie. Będę czytał drugi list do Koryntian. Od 8 wersetu. Bracia, to jest 1 rozdział 2 listu do Koryntian. Nie chcemy, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym. O utrapieniu naszym. Bóg wie o twoich utrapieniach. Bóg wie o twoich lękach. Bóg wie o twoich obawach. On wie. Jakie nas spotkało z Azji. Ponad miarę i ponad nasze siły byliśmy obciążeni. Może właśnie jesteś w takim miejscu w życiu. Rozumiem to, utożsamiam się z tym, byłem w takim miejscu, bracie i siostro. Ponad miarę, ponad siły nasze byliśmy obciążeni. Ale tutaj dramaturgia jakby nabiera sił. Popatrzmy dalej. Nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Może jesteś w takim miejscu. Wątpisz, co dalej będzie z twoim życiem. Można dojść do takiego miejsca. Ale 9 werset podnosi atmosferę, temperaturę tej sytuacji. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Byli już całkowicie pewni tego, że śmierć ich jest postanowiona. Cudzy Boże. Można dojść w życiu do takiego miejsca. Można. Wiecie, co on pisze dalej? Chciałbym, żebyście to znaleźli w swoich Bibliach. Żebyście to przeczytali sobie. Żebyście to utrwalili w swoich sercach. To wszystko ma swój cel. To, że często i gęsto jesteś w takim miejscu, ma cel. W tym nasz Pan ma cel. Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych. Abyśmy nie na sobie samych polegali. Amen. Życzę nam wszystkim tego. I kończąc, wczoraj tłumaczyłem braciom, co to znaczy, kiedy kaznodzieja mówi, używa słowa kończąc. Czy wiecie, co to znaczy? Już wiecie, prawda? Bracia i siostry, to nie znaczy zupełnie nic. Absolutnie nie kryje się za tym nic. Chodzi kaznodziei o to, żeby mieć chwilę na wasz uśmiech, reakcję, zaczerpnąć świeżego powietrza, trochę się rozprężyć i pójść dalej. Tylko tyle. Chciałem wam pokazać, chciałem pokazać sobie, nam wszystkim, że wszyscy się boją. Bali się Boży słudzy, uczniowie, a nawet Pan Jezus Chrystus. Bali się wielcy odkrywcy, zdobywcy, misjonarze i pionierzy. A mimo to szli do przodu, w nieznane, by osiągnąć cel, bo coś wiedzieli. I wierzę, że maksymum ich życia były na przykład takie słowa. Lepiej jest zawieść, próbując czegoś, niż odnieść sukces w niepróbowaniu niczego. Nie iść tą drogą. Dlatego trzeba zainwestować w rzeczy, które są wieczne i trzeba zaufać Bogu, polegać na Nim. Czy zgodzicie się, że nasze życie... Nie. Znacie grę Monopol? Ktoś kiedyś grał w taką grę Monopol? Ja grałem ze swoimi dziećmi, męczyły mnie strasznie. Taka plansza, kupujesz, sprzedajesz te wszystkie domki, inwestujesz, hotele, różne przedsiębiorstwa. Ktoś to zna? Super, bardzo się cieszę. Nie uważacie, że to jest bardzo podobne do naszego życia? Kupujesz, sprzedajesz, inwestujesz, gromadzisz, a na końcu i tak wszystko wraca do pudełka. Zainwestuj w Boże sprawy. Podejmij walkę o swoją ziemię obiecaną. Wyjdź z łodzi. Rusz na drugą stronę Jordanu. Zawalcz. Staw czoło swoim olbrzymom. A jeśli utraciłeś obraz swojej ziemi obiecanej dzisiaj, módl się razem ze mną. Jeśli Dawid znalazł się w takim miejscu, to nie musisz się wstydzić, że ty też jesteś. On coś zrobił. I to jest ostatnie miejsce, które dzisiaj przeczytamy. Psalm 34. Zachęcam nas do tego, żebyśmy naśladowali go w naszym życiu. Psalm 34. Psalm Dawidowy, werset pierwszy. Gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, Dawid udaje obłąkanego przed Abimelechem. Ktoś wie, dlaczego udaje? Kiedy pozwolimy strachom, lękom przejąć kontrolę nad naszym życiem, zaczynamy udawać. Zaczynamy żyć życiem nieprawdziwym, nierealnym. Nie Bożym życiem, nie tym, co Pan ma dla nas. O tym jest ten psalm. Być może jesteś w takim miejscu. I wyraźnie Cię Bóg wzywa do tego, żebyś opuścił miejsce swojego komfortu. Mówi Ci, tak dalej żyć nie można. Życiem zachowawczym. Bo takie życie jest antyreklamą Chrystusa. Takie życie nie jest życiem wiary. Bóg stworzył Cię po to, żebyś zadziwił ten świat. Przez swoje życie, przez swoje działanie i pokazał, co w tym kruchym naczyniu Boża moc może uczynić. Po to Bóg Ciebie stworzył. Ale możesz być w sytuacji takiej jak Dawid, który się boi i udaje obłąkanego przed Abimelechem i coś robi. Werset 5. Zachęcam nas do tego. Szukałem Pana. I odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich moich obaw, lęków, strachów. Amen.